Wendy wyłączyła szybko komputer i wskoczyła do łóżka, gdy tylko usłyszała kroki na korytarzu. Była 3:00 nad ranem. Wystraszyła się, że jeżeli jej mama przyłapie ją na komputerze o tej porze, będzie miała kłopoty. Ale nigdy nie wszedł do pokoju, który dzieliła ze swoim młodszym rodzeństwem. Jednak wyczuła czyjąś obecność. Wyjrzała więc przez szparę w drzwiach. Zobaczyła ciemną postać, zarys męskiej sylwetki. Chwilę po tym w korytarzu pojawiła się jej starsza siostra. Czyżby przemyciła chłopaka do domu, bez wiedzy rodziców? Ale później nie wydarzyło się już nic. Nie usłyszała i nie widziała nikogo więcej. Niedługo później Wendy zasnęła. Możliwe, że następnego dnia nawet nie pamiętałaby o tym wydarzeniu, albo zastanawiałaby się, czy to może nie był tylko sen. Gdyby nie to, że jej starszej siostry Sally nie było w domu. Zniknęła, mimo że jej samochód stał przed domem, a telefon przez jakiś czas był włączony. Jednak nikt nie mógł się z nią skontaktować, nikt nie mógł się do niej dodzwonić. Wendy okazała się być ostatnią osobą, która widziała Sally żywą. Dzień dobry i witam ponownie w aneksie. Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy. I dziś chciałabym was zaprosić do mniej znanej historii, która dla odmiany ma miejsce w Australii. Potem, gdy poświęciłam ostatnio kilka odcinków trochę bardziej znanym sprawom, czy sprawom, które również na przykład pojawiły się w dokumentach na Netflixie, pojawiło się kilka sugestii, aby poświęcić też czas sprawom mniej znanym. Także dzisiejszy odcinek jest właśnie odpowiedzią na te prośby. Ponieważ jest to sprawa znacznie mniej znana, podejrzewam, że ten odcinek również będzie tym z serii Aga, co tak krótko. Nie będę ukrywać, że tym razem zrobienie krótszego odcinka bardzo mi odpowiada, ponieważ ten tydzień mam wypełniony do granic możliwości i zwyczajnie nie sądzę, że miałabym wystarczająco dużo czasu, aby zrobić odcinek o dłuższej, bardziej złożonej sprawie. A zatem, tak jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Sally Chon przyszła na świat w Hongkongu, ale wychowała się w Melbourne w Australii. Jej rodzice wyemigrowali, gdy miała zaledwie kilka lat. Pochodzili z Hongkongu, ale z tego co rozumiem, w Australii Sally posługiwała się właśnie imieniem Sally, tak dokładniej Sally Apple Chong, ale jej oryginalne chińskie imię brzmiało Ji-Wan Chong. W roku 2008, w którym toczy się nasza historia, Sally miała 22 lata. Była najstarszą z piątki rodzeństwa. Wychowała się na przedmieściach Melbourne. Rok wcześniej skończyła studia informatyczne. Studiowała w college'u w Melbourne, ale na ostatni rok swoich studiów wyjechała na wymianę do Pekinu i spędziła tam większość roku 2007. Był to wyjazd, który na pewno bardzo ją zmienił i niektórzy uważają, trochę wpłynął na jej pewność siebie. Wróciła właśnie pewniejsza siebie, marząca o innym życiu i mówiąca znacznie płynniejszym chińskim niż wcześniej. I mimo, że skończyła informatykę, to też mówimy o czasach, kiedy miejsce miał poważny kryzys finansowy, więc Sally niestety nie była w stanie w tamtym momencie znaleźć pracy. Była świeżo po studiach, nie miała jeszcze dużo doświadczenia zawodowego i nie była do końca pewna, co dalej ze sobą zrobić w tamtym momencie. Na dodatek zakończyła 4-letni związek i związała się z kimś innym. I ponieważ właśnie nie była w stanie znaleźć pracy, zamiast tego zaczęła pracować w firmie swoich rodziców. Miała nadzieję, że będzie to tylko tymczasowe rozwiązanie. Jej rodzice zajmowali się sprowadzaniem różnych produktów spożywczych z Chin i z Azji ogólnie i do sprowadzaniem ich do supermarketów w okolicach Melbourne. Było to zajęcie, które po wielu latach pozwoliło im uzbierać całkiem przyzwoite oszczędności i według źródeł rodzina mieszkała w całkiem wygodnym, sporym domu. Na przedmieściach Melbourne, w miejscowości Oakley, mieszkali przy niedługiej ulicy o nazwie Moresby. Niestety nie udało mi się dojść do tego, który to był dom dokładnie. Oglądając domy na Google Maps, wytypowałam 2 lub 3, które pasują do opisu, jednak nie jestem pewna, który to był dom. A interesuje mnie to trochę pod względem tego, czy był to dom, do którego może łatwo było się jakoś niepostrzeżenie włamać na przykład. Ale tak, Sally zaczęła pracować dla swoich rodziców, zajmując się głównie dostawami, rozwożeniem towaru. Nie wiadomo, czy odpowiadała jej ta praca, czy może miała nadzieję, że uda jej się znaleźć inne zajęcie jak najszybciej. Jak później powie jej rodzeństwo, po jej zniknięciu dojdą do wniosku, że bardzo mało wiedzieli o Sally. Zwłaszcza po powrocie z Chin, Sally stała się jeszcze bardziej skryta niż wcześniej. Zdali sobie sprawę, że nikt tak naprawdę do końca nie wiedział, co Sally myśli, co czuje i czego chce. Mimo, że zawsze spędzała ze swoim młodszym rodzeństwem dużo czasu, pełniła bardziej rolę ich opiekunki czy mentorki, angażując się w ich życia, szkolne, prywatne, organizując dla nich zabawy czy zajęcia, ale oni sami zdali sobie później sprawę, nie wiedzieli o niej za dużo. 1 kwietnia roku 2008 był normalnym dniem dla Sally i jej rodziny. Ich ojciec tamtego dnia był poza domem, pojechał do Adelaide w sprawach służbowych. Sally była tamtego dnia w pracy, a popołudniem grała ze swoją siostrą Helen i bratem Andrew w tenisa, co też robili dosyć często. Wszystko przebiegło zupełnie normalnie, Sally nie wydawała się być w żaden sposób dziwna, nikt nie zauważył żadnych odstępstw od normy. Dzień jak co dzień. Pod wieczór zjedli kolację i później Sally zrobiła coś, czego zazwyczaj nie robiła, a mianowicie poszła bardzo wcześnie spać. Już około godziny 21. Co było dla niej nietypowe, bo zwykle chodziła spać znacznie później. Nie powiedziała też nikomu, aby źle się czuła czy coś w tym rodzaju. Po prostu bardzo wcześnie zniknęła w swoim pokoju, co było nietypowe. Zamknęła też szczelnie za sobą drzwi. A zwykle spała z drzwiami lekko uchylonymi. I widziałam kilka artykułów, które wspominają o tym, że w taki sposób spali wszyscy w tym domu. Zawsze zostawiając drzwi do swojej sypialni lekko uchylone, nigdy nie zamykając ich zupełnie. Nie wiem, czy po prostu wszyscy tak woleli, czy zapewniało to lepszy przewiew powietrza, czy może była to taka zasada nałożona przez ich rodziców, którzy tym sposobem może chcieli mieć, nie wiem, większą kontrolę nad swoimi dziećmi i nie pozwalali im zamykać drzwi do swoich pokoi. Ponieważ rodzice Sally są właśnie czasem opisywani jako tacy bardzo tradycyjni, surowi chińscy rodzice. Około godziny 22 do domu wraca ich ojciec, wraca z wyprawy do Adelaide i on zauważa, że drzwi do pokoju Sally są zamknięte. Jakiś czas po powrocie, około godziny 23, wchodzi jednak do pokoju swojej najstarszej córki. Z tego co rozumiem, pojechał do Adelaide vanem, którego pewnie właśnie używali do transportu i dostarczania produktów, ale następnego dnia to Sally potrzebowała tego vana, więc wszedł do jej pokoju, aby zostawić gdzieś na jej szafce klucze, co właśnie zwykle robił, gdy wymieniali się tym samochodem. Rodzina miała łącznie 3 samochody, którymi się wymieniali. Właśnie jednego dużego vana i 2 samochody osobowe. Sally tamtego dnia właśnie miała klucze do jednego z tych samochodów osobowych. I na następny dzień mieli się wymienić kluczami. Sally miała wziąć vana, a ich ojciec miał wziąć osobówkę. Zostały więc klucze do vana na szafce. I nawet cichym głosem wypowiedział kilka razy imię Sally, aby sprawdzić, czy Sally śpi. Ale nie było reakcji. Sally zdawała się być pogrążona w głębokim śnie. Uznał, że weźmie od niej klucze następnego dnia o poranku. I teraz warto powiedzieć, że ten dom był piętrowy. Wszystkie sypialnie znajdowały się na piętrze domu. Były tam 4 pokoje. Jeden z nich należał do rodziców. 2 kolejne pokoje zajmowały 2 najstarsze córki, czyli właśnie Sally i Helen. I 3 największy pokój był dzielony przez 3 najmłodszego rodzeństwa. Wendy, Anne i Andrew. I poza jednym incydentem, nikt z domowników tamtej nocy nie widział ani nie słyszał niczego nadzwyczajnego. Bo około 3 nad ranem Wendy, jedna z sióstr, która dzieliła pokój z 2 rodzeństwa, nie spała jeszcze. Zamiast tego siedziała na łóżku z laptopem i rozmawiała na czacie ze swoim chłopakiem. Nagle jednak usłyszała czyjeś kroki na korytarzu. Szybko więc zamknęła laptopa i wskoczyła pod kołdrę, bojąc się, że to pewnie jej mama i że Wendy dostanie burę za to, że jeszcze nie śpi o tej porze. Ale nikt nie wszedł do ich pokoju. Wendy więc spojrzała w kierunku drzwi. Wendy spała na dolnym łóżku piętrowego łóżka, które też było umieszczone bezpośrednio naprzeciwko drzwi. Więc z miejsca, w którym leżała, Wendy widziała fragment korytarza. Nie widziała oczywiście niczego zbyt dokładnie, ponieważ po pierwsze było ciemno, a po drugie jej łóżko otaczała przezroczysta zasłonka. Ale mimo tego Wendy była pewna, że zobaczyła w tamtym momencie na korytarzu sylwetkę mężczyzny. Ten zdawał się stać chwilę przed drzwiami do pokoju Helen, po czym przesunął się w kierunku drzwi do pokoju Sally. Wendy nie rozpoznała go, nie była pewna, kto to jest, ale była pewna, że jest to mężczyzna, zwłaszcza po tym, gdy usłyszała głos tego mężczyzny. Był to głos głęboki, który przytaknął. Nie wiadomo, czy sobie, czy w odpowiedzi do kogoś. Powiedział po prostu słowo yeah, po czym zniknął z jej pola widzenia. Chwilę później zobaczyła sylwetkę Sally, wracającą do swojego pokoju, jak Wendy założyła, prawdopodobnie z łazienki. Wendy nie potrafiła powiedzieć, czy Sally zdawała sobie sprawę z obecności tego mężczyzny, czy to jej on właśnie wcześniej przytakiwał, ale w tamtym momencie założyła, że musiał to być chłopak Helen, ponieważ Helen miała tego samego chłopaka od wielu lat i ten właśnie czasem spędzał u nich noce. Wendy leżała jeszcze przez około pół godziny, po czym w końcu zasnęła. Nie widziała już i nie słyszała niczego nadzwyczajnego, jak i też nikt inny z domowników. Około 3,5 godziny później, o poranku 2 kwietnia, pierwszą osobą, która się obudziła, był ich ojciec, który musiał zbierać się do pracy. Gdy wyszedł z sypialni około 7:30, ze zdziwieniem zobaczył, że pod drzwiami na podłodze leżą kluczyki do ich BMW. To był ten samochód, do którego kluczyki noc wcześniej miała Sally, te, które miał zamiar wcześniej od niej odebrać. Założył więc, że Sally pewnie może przebudziła się w nocy albo wstała przed nim i żeby go nie budzić czy nie wchodzić do pokoju, po prostu położyła tam kluczyki na podłodze, mimo że nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiła. Ale nie miał czasu się nad tym dłużej zastanawiać, nie było to też aż tak dziwne. Zabrał je i zebrał się szybko do pracy i wyszedł. Pojechał do siedziby ich firmy, która znajdowała się w sąsiedniej miejscowości Keysboro, co zajęło mu około pół godziny, bardzo możliwe, że trochę dłużej. Natomiast na miejscu zdał sobie sprawę, że zostawił w domu swój telefon komórkowy. Zadzwonił więc z telefonu firmowego na ich telefon stacjonarny w domu i odebrał jego syn Andrew. Poprosił go, aby poszedł do jego sypialni i znalazł jego komórkę, po czym przekazał ją Sally. Założył, że Sally pewnie jeszcze była w tamtym momencie w domu, może spała, bo za kilka godzin ona zaczynała zmianę w pracy, więc ich ojciec po prostu chciał, żeby Sally przywiozła mu jego telefon. Ale Andrew wtedy odkrył, że Sally nie ma w jej pokoju. Około godziny 9:00. Założył, że może już wyszła. Zarówno on, jak i jego siostra Anna próbowali się do niej dodzwonić, ale nikt nie odbierał. Ich siostra Helen zasugerowała im, że Sally może być teraz ze swoim nowym chłopakiem, może spotkała się z nim przed pracą i próbowała się do niego dodzwonić, ale on w tamtym czasie nie odbierał. Sally jednak nie przyszła do pracy. Nigdzie nie znalazłam informacji, o której dokładnie miała się w pracy pojawić. Domyślam się jednak, że miało to być pewnie pomiędzy 10 a 11, biorąc pod uwagę, jak później wypadki się potoczyły. Ale gdy Sally nie przyszła punktualnie do pracy, też nikt jeszcze od razu się nie martwił, ponieważ tak się złożyło, że tamtej nocy przez okolice przetoczyła się bardzo intensywna burza z wiatrem przybierającym zawrotne prędkości. Pozrywało wiele kabli, powaliło wiele drzew, podrzucało wiele gałęzi. Przez to też wiele ulic było nieprzejezdnych. Niektóre ulice były zablokowane, to też skutkowało oczywiście częściowym paraliżem miasta. Korki były ogromne i dojazd gdziekolwiek zajmował i 2 razy dłużej niż zazwyczaj. Więc na początku sądzono, że właśnie Sally pewnie gdzieś utknęła w korku i zwyczajnie się spóźni. Ale nie pojawiła się w ogóle. A jej rodzeństwo zauważyło też, że van, który miała tamtego dnia poprowadzić, wciąż stoi przed domem. Gdziekolwiek więc Sally wyszła, nie pojechała samochodem, bo żaden z samochodów nie zniknął. W końcu wszyscy zdali sobie sprawę, że nikt nie wie, gdzie jest Sally. Helen udało się dodzwonić do jej chłopaka i ten powiedział, że sam jest w pracy cały dzień i nie ma pojęcia, gdzie jest Sally i nie rozmawiał z nią od poprzedniego dnia. Jej pokój był pusty. Zdaje się więc, że Sally zniknęła gdzieś pomiędzy prawdopodobnie właśnie 3:30 a 7:30 rano. Jeżeli przyjmiemy już, że nie było jej w domu w momencie, gdy jej tata wstał rano do pracy. Teoretycznie mogła wyjść z domu po nim, ponieważ nikt nie wchodzi do jej pokoju do godziny 9:00 rano, ale osobiście wydaje mi się, że zniknęła wcześniej. Właśnie dopiero później, rozmawiając między sobą, Sally sobie sprawę, że ostatnią osobą, która widziała Sally, była jej siostra Wendy. I co gorsza, stwierdzili z przerażeniem, nikt nie wie, kim był ten mężczyzna, którego Wendy widziała w korytarzu. Bo nie był to ich ojciec, on jak powiedział, nie wstawał w ciągu nocy w ogóle. Nie był to też chłopak Helen. Oraz, jak też ustalili, nie był to chłopak Sally, który powiedział, że nie miał z nią kontaktu od poprzedniego dnia. Kim więc był ten mężczyzna? Wszystko wskazywało na to, że nagłe zniknięcie Sally miało coś wspólnego z jego obecnością w domu. Nikt tam tej nocy nikogo nie wpuścił ani nie przyprowadził do domu. Jeżeli więc ten mężczyzna został dobrowolnie wpuszczony przez kogoś z domowników, musiała zrobić to Sally. Nie był to jej chłopak, ani nikt ze znajomych, a przynajmniej nikt do dziś się do tego nie przyznał. Kim więc była ta osoba? A co jeśli dostała się do domu w inny sposób? Z tego co wiadomo, rodzina nie zauważyła w domu żadnych oznak włamania. Rozumiem też przez to, że nie dało się wejść do ich domu niezauważonym. Że zawsze zamykali drzwi na klucz na noc, nie zostawili żadnego otwartego okna, ani też na przykład nie było raczej możliwości, aby może ktoś ślizgnął się do domu na przykład w ciągu dnia, gdy drzwi były otwarte i ukrywając się gdzieś czekał na zapadnięcie nocy. Nie jestem pewna, czy to zostało wykluczone. Kolejnej rzeczy, o której nie jestem pewna, to czy ściągnięto odciski palców z pokoju Sally, z klamki do drzwi na przykład, i czy może były tam odciski palców kogoś innego niż domownicy czy osoby, które często tam bywają. Zauważono, że zniknęło kilka rzeczy, które Sally zazwyczaj wzięłaby ze sobą, gdyby wychodziła na cały dzień z domu do pracy czy na jakieś załatwienia. Nie było jej telefonu komórkowego, iPoda, portfela, jej torebki. Zniknęły też kluczyki do vana, które w pokoju zostawił jej noc wcześniej jej tata, mimo że van dalej stał pod domem. Co znowu jest ciekawe, ponieważ jeżeli Sally miała zamiar się gdzieś udać nie tym samochodem, to po co brała kluczyki? Za dziwne jednak uznano też to, że kolejną rzeczą, która zniknęła z jej pokoju, był jej ukochany koc. To był, jak mówiła, taki koc emocjonalnego wsparcia. Był to stary, zużyty koc, który miała, odkąd była dzieckiem. Często spała, drzemała pod tym kocem, pomagał jej się zrelaksować, odprężyć, zasnąć. Potrzebowała go też na pewno w jakichś trudniejszych czy bardziej stresujących momentach w życiu. Fakt, że zabrała go ze sobą, zdaje się znów wskazywać na to, że mogła planować spędzić gdzieś trochę więcej czasu niż na przykład jeden dzień. Ale jak znów zauważono, nie wzięła ze sobą swojego aparatu cyfrowego, a z tym praktycznie nigdy się nie rozstawała. Bo jak też powiedzą, Sally była jedną z tych osób, które potrafiły zabrać ze sobą aparat i do supermarketu. Gdyby chciała zniknąć gdzieś na przykład na kilka dni, zapewne zabrałaby ze sobą swój ukochany aparat. Możliwe, że prędzej niż swój koc. Mimo że zniknęły jej dokumenty, tak jak prawo jazdy na przykład, jej paszport dalej był w jej pokoju. Gdziekolwiek więc Sally się udała, chyba nie planowała wyjechać za granicę. Ale oczywiście do tego jej rodzina doszła dopiero później, nie przeszukali całego jej pokoju od razu. Na początku starali się nie panikować. Szukali jej po okolicy, jeździli po okolicy samochodem, dzwonili po rodzinie, znajomych, szukali w miejscach, w których zwykle bywała. Później zaczęli szukać dalej, po szpitalach, hotelach, motelach, ale nic. Po Sally nie było śladu. Sally miała telefon komórkowy, który zniknął razem z nią. I gdy o poranku jej rodzina do niej dzwoniła, to byli w stanie się dodzwonić, gdzieś do godziny 11 rano. Nikt nie odbierał, ale słyszeli w słuchawce sygnał, który jednak, jak powiedzieli, był dziwny. Brzmiał inaczej niż zazwyczaj, bo sygnał tak jakby urywał się i słychać było takie statyczne dźwięki. Może jakby był jakiś problem z zasięgiem na przykład. Jednak gdzieś po godzinie 11 rano wszystkie połączenia zaczęły automatycznie przechodzić do poczty głosowej. Telefon więc został albo wyłączony, albo zniszczony, lub padła w nim bateria. Domyślam się, że policja próbowała sprawdzić, gdzie ten logował się do sieci, zanim został wyłączony. Jednak jeżeli to zrobiono, to nigdy nie udostępniono publicznie informacji, co się z nim stało, czy udało się ustalić, jaką drogę dokładnie przebył. Sally miała też telefon stacjonarny w swoim pokoju. I jak się okazało, właśnie wieczór wcześniej na ten telefon stacjonarny, jak i na jej telefon komórkowy, przyszło trochę połączeń. Były to właśnie głównie połączenia od jej chłopaka. Pomiędzy 22.30 a 23.00. Jej chłopak do niej odzwaniał, ponieważ Sally zadzwoniła do niego w ciągu dnia, kiedy on był w pracy, ale teraz, gdy do niej odzwonił wieczorem, to nikt nie odbierał. Z tego co wiemy, Sally wtedy spała. Przynajmniej gdy około 23.00 do jej pokoju wszedł jej tata, to faktycznie wyglądało to tak, jakby spała. Czy spała naprawdę, czy udawała ten sen z jakiegoś powodu, nie wiadomo. Jej rodzeństwo powie, że faktycznie słyszeli o tamtej porze telefon stacjonarny dzwoniący w jej pokoju. Trochę dziwne, że skoro oni byli w stanie słyszeć ten telefon, będąc w innych pokojach, że nie obudził on na przykład Sally. Może wybudził ją ze snu, ale z jakiegoś powodu celowo go nie odbierała. Sally miała też swoje konto w banku, ale po 1 kwietnia nie było na tym koncie już nigdy więcej żadnej aktywności. Jeżeli więc Sally uciekła z domu z jakiegoś powodu, nigdy nie zadała sobie trudu, aby zebrać całą gotówkę ze swojego konta na przykład. Nie wiadomo też nic o tym, aby miała gdzieś jakieś większe oszczędności. Dopiero niedawno zaczęła pracować, więc teoretycznie nie miała zbyt wiele pieniędzy. Nie wiadomo też nic o tym, aby z domu na przykład zginęła jakaś gotówka czy coś w tym rodzaju. Późniejsze śledztwo wykazało też, że w życiu Sally było znacznie więcej mężczyzn niż mogłoby się wydawać. Szokiem dla jej rodziny było, gdy odkryli pewien album ze zdjęciami w jej pokoju. Znaleźli zdjęcia, które Sally zrobiła podczas swojego pobytu w Chinach. A było ich dużo, bo Sally kochała je robić. Na wielu tych zdjęciach razem z nią pozował młody mężczyzna. Uśmiechali się, obejmowali, całowali. Nie było wątpliwości, że zachowywali się jak para. To było dla nich zaskoczeniem, bo Sally nikomu nie wspomniała o tym, że miała w Chinach chłopaka. Mało tego, w czasie gdy wyjechała do Chin, w Australii wciąż miała chłopaka, z którym oficjalnie pozostawała w związku na odległość. Chłopak ze zdjęć został ostatecznie zidentyfikowany jako inny student z uczelni w Pekinie. Nazywał się Wang Xiaolin i przyznał, że faktycznie spotykał się z Sally podczas jej pobytu w Pekinie. Ich znajomość jednak rozpadła się po tym, gdy Sally wróciła do Australii. Tutaj oczywiście sprawdzenie jego alibi było dosyć proste i przy współpracy z chińskimi władzami migracyjnymi dosyć łatwo udało się potwierdzić, że Wang był wtedy w Chinach i nie przyleciał gdzieś na przykład do Australii, akurat w czasie, gdy Sally zaginęła. Powiedział też, że odkąd Sally wróciła do Melbourne, nie miał z nią stałego kontaktu i nie miał bladego pojęcia, co się z nią stało. Po powrocie do domu, w lutym roku 2008, Sally zadbała z poprzednim chłopakiem i zaczęła spotykać się z kimś nowym. Nie była to jednak nowo poznana osoba, a kolega z czasów szkolnych, Cheng He. To był powiedzmy jej oficjalny chłopak, o którym jej rodzina wiedziała i go akceptowała, przychodził on wielokrotnie do ich domu. Cheng He był jednak dosyć zapracowany, był rezydentem w szpitalu, skończył medycynę. Przez to też możliwe, para nie spotykała się tak często, jakby tego chcieli. Jednak, jak Cheng powiedział, to nie on odwiedził Sally tamtej nocy. Tamtej nocy na pewno nie było go w ich domu. Jak powiedział, oddzwonił do niej dzień wcześniej wieczorem, po tym, gdy nie odebrał wcześniejszych połączeń od niej. Dzwonił zarówno na stacjonarny, jak i na telefon komórkowy. To były te połączenia, które właśnie później znaleziono na billingach. Natomiast właśnie znów Sally żadnego z tych połączeń nie odebrała. Cheng założył właśnie, że śpi. Później już nigdy się z nimi nie skontaktowała. Policja ustaliła też, że tak samo jak wcześniej Wang z Pekinu, Cheng He również miał alibi na tamtę noc. A więc jego można skreślić z listy podejrzanych. Policja później sprawdziła jeszcze innego chłopaka Sally, Jeffreya Lima. To był właśnie jej były chłopak, ten, z którym zerwała niedługo po powrocie z Chin. Jak to opisała jej siostra, Jeffrey był jej pierwszym prawdziwym chłopakiem. Poznali się w czasach szkolnych w roku 2002, gdy oboje byli bardzo młodzi i spotykali się przez ponad 4 lata. Właśnie byli razem jeszcze w roku 2007, mimo że wtedy był to związek na odległość, ponieważ Sally spędziła rok w Chinach. Ale Jeffrey nawet raz poleciał do Chin, aby ją tam odwiedzić. Teraz odwiedziła ją tam też jej rodzina i jak się okazało, nikt nie miał właśnie pojęcia o istnieniu Wanga Xiaolina, tego, z którym Sally spotykała się w tamtym czasie i który był widoczny na tak wielu zdjęciach, które zrobiła. Tamten również nie wiedział o chłopaku w Australii, więc można powiedzieć, że Sally trochę grała na dwa fronty i okłamywała obu mężczyzn. To na pewno dawałoby Jeffreyowi motyw, jeżeli założymy, że Sally ktoś zrobił krzywdę. Zwłaszcza, że jak powiedział policji, gdy Sally zerwała z nim niedługo po powrocie z Chin, na początku roku 2008, odkrył, że praktycznie od razu zaczęła spotykać się ze swoim kolegą z dzieciństwa, Chengiem He, ze studentem medycyny, z tym, którym dalej spotykała się w momencie swojego zaginięcia. Jeffrey powie, że był zaskoczony. Zaskoczyło go, że Sally tak prędko rozpoczęła nowy związek. Byli razem od czasów nastoletnich, ponad 4 lata, i on, jak wyjaśnił, potrzebował trochę więcej czasu, aby dojść do siebie po zakończeniu tego związku. I nie rozumiał, jak Sally potrafiła tak łatwo rozpocząć kolejny. Czuł się zdaniony. To też ciekawe, niedługo później Jeffrey Lim w roku 2009 wpadł w problemy z prawem. Zupełnie z innego powodu. Prowadził taki swój mały nielegalny biznes, w którym sprzedawał spiracone kopie gier na Xboxa i PlayStation. Za co ostatecznie otrzymał grzywnę w wysokości 20 tysięcy dolarów. Nie widziałam jednak niczego nowszego na jego temat, żadnych informacji, aby dopuścił się jakichś innych przestępstw czy wykroczeń. Oczywiście od sprzedawania spłytaconych gier do mordowania czy robienia komuś krzywdy jest jeszcze bardzo duża przepaść. I z tego co widziałam, Jeffrey również miał alibi na tamtę noc i przynajmniej jak na razie został wykluczony. Znalazłam też kilka informacji, wiele artykułów o tym mówi, że jej rodzina, gdy udało im się zalogować do różnych jej kont, zaczęli przeglądać różne wiadomości, które wymieniała ze znajomymi, znaleźli jedną wiadomość, która ich trochę zaniepokoiła. Nigdzie nie powiedziano, do kogo ta wiadomość została wysłana, ale z kilku sugestii wnioskuję, że mógł to być właśnie Jeffrey Lim. I tutaj tę wiadomość zacytowano tak. Boję się, że mnie zastrzelisz albo wkurzysz się na mnie. Nigdy nie podano dokładnego kontekstu tej rozmowy. Po prostu Sally napisała komuś, że boi się, że ta osoba ją zastrzeli albo się na nią wkurzy. Przydałby się tutaj jakiś kontekst na pewno. O czym rozmawiali, co on na to odpowiedział, o czym rozmawiali wcześniej. No bo dziwne zdanie. Boję się, że albo mnie zastrzelisz, albo się na mnie wkurzysz. Znów jest bardzo duża różnica pomiędzy wkurzeniem się na kogoś, a zastrzeleniem tej osoby. Więc czy był to bardziej jakiś żart, czy celowa przesada i Sally wcale nie miała na myśli, że faktycznie boi się o swoje bezpieczeństwo. Znów tutaj należałoby wiedzieć, o czym dokładnie rozmawiali, a niestety tego nie wiemy. I w zasadzie po zniknięciu Sally nie pojawiły się żadne nowe tropy. Mimo, że jej rodzina dalej się nie poddaje. Przez lata zatrudnili wielu prywatnych detektywów, nawet jasnowidzów. Szukali jej zarówno w Australii, jak i w Chinach. Bezskutecznie. Sally była wspaniałą dziewczyną. O zadaśliwym uśmiechu, czułą, miłą i ufną. Może trochę zbyt ufną. Napisała kilka lat później o niej jej najlepsza przyjaciółka, Catherine. Sally była przyjaciółką wszystkich. Trudno było znaleźć kogoś, kto jej nie lubił. Nie znalazłbyś takiej osoby. To niemożliwe. Inna jej przyjaciółka natomiast, Sky Wu, rzuciła trochę inne, znacznie bardziej ciekawe światło na jej osobowość i myśli. Powiedziała, że kilka dni przed swoim zniknięciem, podczas wypadu na kawę, Sally zwierzyła jej się, że właśnie w Chinach spotykała się z chłopakiem, o którym nikomu nie powiedziała, i że gdy na początku znalazła się w Chinach, to czuła się tam okropnie i nie mogła się odnaleźć. Poczuła się pewnie i poczuła się w pewnym sensie spełniona dopiero właśnie, gdy znalazła sobie chłopaka. I jak powiedziała po tym, gdy się rozstali, ponieważ musiała wrócić do Australii, nie potrafiła być sama i od razu musiała wskoczyć w nowy związek. Zdaje się więc, że to nie było tak, że gdy wyjechała do Pekinu, to poznała Wanga, w którym się zakochała, była to jakaś miłość od pierwszego wejrzenia i teraz po powrocie do Australii Sally była nieszczęśliwa, ponieważ za nim tęskniła. Zdaje się, że to rozstanie z Wangiem nie było powodem jej nieszczęścia. Od razu po powrocie musiała sobie znaleźć kolejnego partnera i znalazła go w osobie kolegi z dzieciństwa. Sky odniosła wrażenie, że Sally po prostu nie potrafiła być sama. Że aby czuć się wartościową, musiała zawsze być w związku. Że wybrałaby byle jaki najgorszy związek zamiast bycia samą. Co czyniło ją właśnie trochę bardziej podatną na natrafienie na kogoś, kto wykorzysta ją czy zrobi jej krzywdę. Czy sylwetka tej tajemniczej osoby, którą widziała Wendy w korytarzu, to był kolejny chłopak, którego Sally poznała i pod osłoną nocy przyprowadziła do domu i którego chciała trzymać przed wszystkimi w tajemnicy? I może ta osoba nakłoniła ją, aby z nim uciekła. Jeżeli tak, to czy Sally faktycznie dalej gdzieś żyje i zdecydowała się nie kontaktować ze swoją rodziną, albo ktoś jej to uniemożliwił? I pytanie, czy Sally miała powód, aby chcieć uciec z domu? Czy jest możliwe, że to zniknięcie to był od początku do końca jej plan? Może ktoś jej w nim pomógł? Ale to nie jest tak, że ktoś ją nakłonił do ucieczki czy zmusił, a że była to zupełnie jej własna, dobrowolna decyzja. Czy Sally miała powód, aby uciekać? Przyjrzyjmy się temu. Bo jej rodzina sądzi, że fakt, że zabrała ze sobą koc, wskazuje na to, że faktycznie planowała zostać gdzieś poza domem na dłużej. Na pewno nie wracać tam na noc. Bo przecież nie brała go ze sobą do pracy czy na jakieś krótsze wyjścia. Jednak zostawiła wiele innych rzeczy. Nie widziałam też żadnej informacji, aby na przykład zniknęło więcej jej ubrań czy kosmetyków. Są jednak sugestie, że Sally mogła mieć dobry powód, aby uciec z domu. Czy może dokładniej odciąć się od swojej rodziny. I były to wszystkie obowiązki, jakimi obciążali ją jej rodzice. Jako najstarsza siostra przez całe życie miała pilnować i opiekować się swoim młodszym rodzeństwem, pomagać im w zadaniach domowych, odprowadzać do szkoły. Teraz, gdy byli trochę starsi, wszyscy w wieku minimum nastoletnim, od Sally wciąż oczekiwano, że będzie pilnować Andrew, Wendy i Anny, którzy dalej chodzili do szkoły. że będzie pilnować, aby odrabiali zadania domowe, zawozić ich na różne zajęcia dodatkowe. Zdaje się, że była to jedna z tych sytuacji, gdzie rodzice imigranci, aby zapewnić rodzinie dobrobyt, poświęcili się zupełnie pracy i rozkręcaniu firmy i przełożyli trochę obowiązek wychowywania dzieci na najstarszą córkę. To zdaje się wyjaśniać, dlaczego Sally, wyjeżdżając samotnie do Chin, nagle poczuła zew wolności. I gdy wróciła, to wróciła zmieniona. Może poczuła, że czuje się lepiej, że jest szczęśliwsza, gdy ma w końcu czas trochę bardziej skupić się na sobie, niż na byciu matką swojego rodzeństwa. Możliwe też, że po powrocie do domu zaczęło właśnie do niej docierać, jaka jest w tym domu rodzinnym nieszczęśliwa. Możliwe, że dołożyło się do tego właśnie jeszcze to, że zaczęła pracować w firmie rodziców. Może poczuła się w tej sytuacji jeszcze bardziej pod pantoflem. Może nawet czuła się wyzyskiwana. Na to wskazuje też właśnie fakt, że jej rodzeństwo i jej rodzina przyznali, że gdy Sally zniknęła, to zdali sobie sprawę, że w zasadzie nie wiedzą o niej wiele. Nie wiedzieli o tym chłopaku w Chinach, nie wiedzieli tak naprawdę o wielu rzeczach. Sally była po prostu takim trzecim rodzicem w domu. To wszystko czyni ją trochę skomplikowaną postacią, bo na pierwszy rzut oka Sally była kochającą córką, siostrą, opiekującą się i kochającą swoje rodzeństwo, pracującą dla rodziców, odpowiedzialną, taką, na której zawsze można polegać. Z drugiej chyba w jej osobistym życiu działo się wiele i miała poczucie, że poza tą jedną okazją, gdy zwierzyła się swojej przyjaciółce, nie może z nikim o tym porozmawiać. Jej rodzina podobno do dziś wierzy, że Sally uciekła. Może wolą w to wierzyć. Że uciekła, że zerwała z nimi kontakt, ale że dalej gdzieś żyje i jest szczęśliwa. Dalej czasem o niej rozmawiają, jakby właśnie żyła, istniała gdzieś, ale po prostu nie miała z nimi kontaktu. Nie mogą zaakceptować możliwości, że Sally może nie żyć. I do dziś nie wiemy, kim był ten tajemniczy mężczyzna widziany w przedpokoju. Z jednej strony najbardziej prawdopodobne wydaje się być właśnie to, że był to ktoś, kto pomógł Sally uciec, albo ktoś, kto nakłonił ją, aby gdzieś z nim wyszła, po czym zrobił jej krzywdę. Bo zdaje się na to wskazywać to, że Sally zabrała kilka swoich osobistych rzeczy. Oraz przede wszystkim, że zostawiła kluczyki do samochodu pod drzwiami swojego taty. Trochę tak, jakby nawet jeżeli uciekała z domu, wciąż gdzieś tam myślała o pracy i o swojej rodzinie i o ich dobrobycie i myślała, że no tata musi dojechać rano do pracy, więc muszę mu oddać klucze. Bo jeżeli przyjmiemy taką wersję, że ktoś zabrał Sally siłą, że powiedzmy ktoś włamał się do domu i zdołał ją stamtąd zabrać, nie wzbudzając niczyich podejrzeń i nikogo nie budząc, to tak, czasem się zdarza, że porywacze czy mordercy, gdy ukrywają ciało, na przykład zabierają jakieś rzeczy osobiste swojej ofiary, aby właśnie stworzyć takie pozory, że ta osoba uciekła. Bardzo możliwe, że na przykład właśnie złapał za jej torebkę i za kluczyki, bo te na przykład leżały na szafce. Możliwe też, że na przykład uprowadził ją zawiniętą w koc, w którym spała. Raczej nie wiedziałby, że kluczyki, które na przykład były w posiadaniu Sally, musiały trafić tego dnia do jej ojca. To na pewno musiała zrobić Sally. Pytanie jednak, czy ma to coś wspólnego z jej zaginięciem, bo można też założyć taki scenariusz. Sally, powiedzmy, źle się czuje, jest zmęczona, faktycznie idzie wcześniej spać. Przebudziła się w którymś momencie, może właśnie o 3:00, gdy widziała ją Wendy, aby na przykład pójść do toalety, albo, co też mogło się wydarzyć, zobaczyła na przykład kluczyki, które zostawił jej na szafce jej tata i przypomniała sobie, że musimy oddać kluczyki do ich samochodu osobowego, więc po prostu poszła i położyła je pod jego drzwiami. I to dlatego Wendy widziała ją na korytarzu. Ale w momencie, gdy opuściła pokój, ktoś wślizgnął się do jej sypialni i zdołał niepostrzeżenie zabrać ją z domu. Są na to sposoby. Mógł albo jej czymś grozić, spowodować, że Sally nie była w stanie krzyczeć, wołać o pomoc, mogła zostać zakneblowana, mogła zostać uśpiona przy użyciu chloroformu. Jest wiele możliwości. Mam nadzieję, że kiedyś poznamy odpowiedź na pytanie, co stało się z Sally Chong. Jest to zdecydowanie historia, o której publicznie nie wiadomo wystarczająco dużo, bo zdaje się, że panuje przekonanie, że Sally właśnie uciekła, że zabrała swoje rzeczy i zostawiła swoje dotychczasowe życie. W to chyba chce wierzyć jej rodzina. Ale moim zdaniem należałoby zdecydowanie dokładniej zbadać opcję tego, że ktoś mógł Sally zrobić krzywdę i że ona wcale nie znała tej osoby, która była widziana na korytarzu tamtej nocy. Albo znała ją, ale nie była świadoma tego, że ta osoba planuje zrobić jej krzywdę. Inna rzecz, która może mogłaby trochę wyjaśnić, czy był to ktoś, kto został na przykład wpuszczony do domu lub się tam włamał, byłoby to, czy Wendy potrafiła powiedzieć, w co ta osoba była ubrana. Ona powiedziała tylko, że właśnie nie widziała go dokładnie, nie widziała twarzy, widziała tylko zarys męskiej sylwetki i usłyszała męski głos, ale czasem nawet instynktownie można powiedzieć. Chodzi mi o to, czy na przykład ten mężczyzna był, nie wiem, w piżamie, czy w bokserkach i pod koszulką, albo w jakichś dresach. Czy wyglądał na przykład tak, jakby Sally go tam po prostu wpuściła, aby na przykład u nich przenocował? Czy może był ubrany w takie bardziej codzienne ciuchy? Widać było, że na przykład, nie wiem, ma na sobie dżinsy, czy coś w tym stylu. To mogłoby wskazywać na to, że ta osoba właśnie weszła tam dopiero co z ulicy i może niekoniecznie ktoś ją tam wpuścił na przykład. Nie jestem pewna. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. I to chyba wszystko, co dla was miałam w dzisiejszym odcinku Aga, co tak krótko. I słyszymy się za tydzień. Dziękuję za słuchanie, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się mocno. Pa!